Dziennikarze przychodzili do mnie przy tak zwanych stolikach w parlamencie i mówili, no może by pan coś zaśpiewał.
No to jest, proszę państwa, w Prawie i Sprawiedliwości człowiek, któremu nie wszystko się podoba, co robi pan prezydent Nawrocki. Miało być 40%, tak pan prezes zapowiadał, a jest już regularnie poniżej 30%. Jak pan to diagnozuje? Jakie tutaj są pańskim zdaniem przyczyny?
Takie tutaj na antenie?
Dzień dobry, kłaniam się państwu. Łukasz Warzecha, to jest program Warzecha Kontra, a dzisiaj ze mną pan poseł Michał Wójcik, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się panie pośle.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No, to przedstawienie musi być dłuższe, Prawo i Sprawiedliwość, ale kiedyś suwerenna Polska już nieistniejąca, a jeszcze kiedyś Solidarna Polska też nieistniejąca, a jeszcze kiedyś wiceminister sprawiedliwości. Więc
tak
dużo.
Wszystko pan wymienił, bo byłem jeszcze ministrem konstytucyjnym. A, w scenarii premiera.
Tak, rzeczywiście. To po okresie jako wiceminister sprawiedliwości, tak?
Tak. No ale 3 lata.
Jeszcze chyba jednej rzeczy nie wymieniłem. Nie wiem, czy mogę poprosić o taki krótki fragment. I'm driving home for Christmas.
So long. But I will be there. Pan wprowadził dobry świąteczny nastrój. Ale to jest mój cover, tak.
Tak, no właśnie, bo nie wiem, czy nasi widzowie wiedzą. Dziękujemy bardzo, żeby nam tutaj copyrightem nie wjechało, YouTube nam nie wjechał copyrightem. Nie wiem, czy nasi widzowie wiedzą, że pan ma rozliczne talenty, w tym talent muzyczny, wokalny, który na mnie zrobił wielkie wrażenie.
Dziękuję.
Nie wiedziałem, czy lepiej puścić piosenkę świąteczną, no jednak wybrałem taką, czy może jak pan coveruje Elvisa Presleya, bo też coś takiego było. Skąd takie zainteresowanie?
W pewnym momencie zacząłem śpiewać. Ja byłem w szkole muzycznej, ale z powodu stanu wojennego nie mogłem jej ukończyć. Grałem na skrzypcach, grałem na fortepianie, grałem na popisach, no ale wiele, wiele lat minęło i właściwie nawet moja mama nie wiedziała, że ja śpiewam. I zacząłem śpiewać i powiem szczerze, że jeden z dziennikarzy TVN-u w programie Szkło Kontaktowe wjechał mi na ambicje, ponieważ swego czasu powiedział, no cóż ja osiągnąłem w życiu, nic. On nawet mówi o tym, że będę udawał Presleya, a Presley zostawił po sobie coś wielkiego, on nic nie zostawi. No i wydałem płytę. Widzi pan, także dzięki TVN-owi.
To pozdrawiamy tego dziennikarza, który pana tak zainspirował. Naprawdę, proszę państwa, proszę znaleźć sobie na YouTubie nagrania pana posła. Muszę powiedzieć, jako osoba chyba o dobrze wyrobionym słuchu muzycznym, że no szapoba, jak na, no można powiedzieć amatora, prawda, no bo w gruncie rzeczy, mimo tej szkoły muzycznej, naprawdę bardzo dobrze to panu wychodzi.
Chociaż nie mogę odkrywać wszystkich kart, ale jedna z największych wytwórni na świecie zaproponowała mi współpracę swego czasu. Ale no, albo się jest politykiem, albo się jest muzykiem. I zdecydowałem, że jestem politykiem. No, to nie jest lepsze może z tego powodu, że ludzie albo mnie kochają, albo nienawidzą. No tak to jest. A w świecie artystycznym jednak ludzie doceniają ten talent.
Tak sobie myślę, że może trzeba by otworzyć jakiś cykl rozmów zamiast Warzecha Kontra, to właśnie takie prywatne strony polityków, tak. Bo to czasem bywa tak. Bardzo ciekawe. No ale... No,
Marek Suski na przykład otworzył wystawę. Okazało się, że maluje.
Bo on maluje,
pięknie
tak.
Pięknie maluje, tak. Naprawdę. No ale dziennikarze przychodzili do mnie przy tak zwanych stolikach w parlamencie i mówili, no może by pan coś zaśpiewał. No, ja mówię, no ale co, mam za darmo was zaśpiewać? No tak. Mówię, nie no, wcześniej byłem opłacany przez Fundusz Sprawiedliwości, więc teraz nie wiem co, zróbcie zrzutkę. Żartuję.
No, to są takie miłe, swobodne tematy, a teraz porozmawiajmy może o czymś poważniejszym. Czy pan jest od maślarzy?
Nie, ja od nikogo nie jestem.
Tu wyjaśniam, bo może nie wszyscy kojarzą, że maślarze to jest taka modna nazwa jednej z frakcji w Prawie i Sprawiedliwości, ale no wychodzi mi tak, jak sobie to układam, że powinien pan być od maślarzy, bo maślarze to są ci, którzy się kłócą z MSami, czyli ze stronnikami pana Mateusza Morawieckiego. No a przecież było tak, że pan Mateusz Morawiecki był w kontrze do Zbigniewa Ziobry, który był z kolei pańskim i przełożonym i szefem partyjnym i wydaje mi się, że ten konflikt nie wygasł, bo przecież nie dalej jak we wrześniu pan Morawiecki punktował w Kanale Zero pana Ziobrę, a pan Ziobro proponował panu Morawieckiemu debatę, no więc pan musi być od maślarzy.
To znaczy bliżej mi są poglądy, na pewno, bo tam, jeżeli już rozmawiamy o tych osobach, które są wśród tych maślarzy, rozumiem, o czterech osobach rozmawiamy, że rzeczywiście, no, cenię tam misji pan Jaki jest, pan Czarnek, Bochański jest, więc tych ludzi znam bardzo dobrze. Znam także ludzi z innych grup, ale to tak do końca, wie pan, nie funkcjonuje. Te grupy to tak w poprzek są, to jak w każdej partii. Partia żyje, jeżeli rzeczywiście są różne głosy, można to nazwać frakcjami. Ja nie utożsamiam się jakby z nikim, może ze Zbigniewem Ziobro, dlatego że no w polityce podał mi jednak tą swoją dłoń w którymś momencie, w którym poza polityką byłem. To było bardzo wiele lat temu i tego nie zapominam. Ja staram się być lojalny jednak.
Ale skoro ze Zbigniewem Ziobrą, no to jednak z maślarzami, a przynajmniej, no bo rozumiem, że to się tam trochę wymieszało, ale przynajmniej w kontrze do pana Mateusza Morawieckiego. Jest taka rozmowa w niedawnym wydaniu naszej gazety, czyli Super Expressu, rozmowa z Radia Plus z panem Piotrem Millerem, który mówi, w PiS nie ma frakcji, nie ma konfliktów, są tylko różnice programowe. No oczywiście każdy, kto to czyta, zwłaszcza publicysta, ale myślę, że każdy, kto się trochę interesuje polityką, mówi tak, jasne, panie Miller, gadaj zdrów. No przecież wszyscy wiedzą, jak jest w każdej partii, która jest zwłaszcza takiej większej. Oczywiście, że frakcje są. Natomiast pytanie brzmi, i tu chciałem pana poprosić o możliwie szczerą odpowiedź. Na ile to jest spór personalny, czyli taki ambicjonalny, gdzie jest też walka trochę już o to, kto pewnie zastąpi w przyszłości pana Jarosława Kaczyńskiego, a na ile to jest rzeczywiście spór programowy, bo ja przyglądając się i przysłuchując tym racjom dwóch stron, odnosiłem takie wrażenie, że tam jednak ta warstwa programowa też była zawsze obecna. Mówię o sporze pana Zbigniewa Ziobry z panem Mateuszem Morawieckim.
Warstwa programowa była kluczowa, zawsze. Ja byłem akurat w rządzie z panem ministrem Ziobro i to właśnie byłem ministrem konstytucyjnym dwóch. Suwerenna Polska miała w Radzie Ministrów i no, nie mogę odtajniać jakby tego, o czym dyskutowano na Radach Ministrów, ale zdarzały się ciężkie dyskusje i tutaj były dyskusje, nie chodziło tutaj o ambicje personalne, tu chodziło o spór programowy i okazało się, że Zbigniew Ziobro na końcu miał jednak rację w tych wszystkich sprawach.
No ale proszę zobaczyć, paradoksalnie dzisiaj pan Morawiecki z lodówki wyskakuje nawet, a pan Zbigniew Ziobro jest na wygnaniu w Budapeszcie i w zasadzie został zmarginalizowany, a was nie ma, was w sensie partii nie ma.
Powiem tak, Mateusz Morawiecki ma zarzuty postawione. Jest również w tej chwili wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, będzie zbierany. I te 115 głosów z całą pewnością zostanie zebrane. Nie zostanie zebrana ta liczba głosów, która faktycznie pozwoliłaby go postawić przed Trybunałem Stanu. Z kolei Zbigniew Ziobro no jest w sposób haniebny ścigany. No jest właściwie numerem jeden w tej chwili na liście władzy, żeby go złapać, skuć w kajdany, najlepiej zespolone i wsadzić za kraty. To jest marzenie wielu.
A dlaczego mówi pan tak jakoś mało, z małym zaangażowaniem o wniosku do Trybunału Stanu w sprawie pana Mateusza Morawieckiego, a z wielkim zaangażowaniem o ściganiu pana Zbigniewa Ziobry? Że to jest skandaliczne, a tamto no, ma zarzuty postawione, tam nieważne.
Nie. No tutaj pan, nawet jeżeli, panie redaktorze, pan przejrzy cały świat medialny, to jednak Zbigniew Ziobro no, jest tą osobą obok Jarosława Kaczyńskiego najbardziej atakowaną. Taka jest prawda. Był ministrem sprawiedliwości przez 8 lat, prokuratorem generalnym. Naraził się wielu ludziom. I dzisiaj ta władza nie ma żadnych sentymentów, zwłaszcza do środowiska suwerennej Polski. Proszę zobaczyć, Zbigniew Ziobro na Węgrzech, ścigany. Nawet media pokazywały pismo, które ma wyszło do Komendy Stołecznej Policji, żeby zabezpieczyć konwój. Czyli w zasadzie już jest rozstrzygnięcie wiadome, po prostu ma siedzieć w więzieniu. Romanowski w Budapeszcie, Matecki siedział w więzieniu przez jakiś czas. Dwie urzędniczki.
Nareszcie.
No ale to są więzienia. No, ja nadzorowałem akurat służbę więzienną, więc to nie ma znaczenia. Oczywiście w formule tego najdalej idącego środka zapobiegawczego.
Ale właśnie pamięta pan, że to wy sami zaostrzyliście zasady wsadzania ludzi do aresztu tymczasowego. No bo to, że przesłanki są takie, jakie są i wystarczają do tego, żeby wsadzić do aresztu tymczasowego, wbrew uwagom wielu osób, między innymi Fundacji Courtwatch Polska, która wielokrotnie wskazywała na nadużywanie aresztu tymczasowego, no wy zaostrzyliście te zasady, obrywacie przepisami, które sami stworzyliście.
Mądry sędzia, który weźmie przesłanki pod uwagę, które są w ustawie, nie zastosowałby aresztu absolutnie wobec Zbigniewa Ziobro, dlatego że on przez 2 lata właściwie poruszał się, będąc chorym, bardzo ciężko chorym, ale jednak przyjeżdżał czasami na sesję Sejmu. No to ani tu nie ma obawy matactwa. Już dawno mógł ze wszystkimi wymienić informacje, które chciał wymienić, więc tu nie chodzi o to. Tu chodzi o zemstę, panie redaktorze. Tu, ja nie mam cienia
ale wątpliwości. Formalne przesłanki są takie, jakie są i wystarczają do tego, żeby rzeczywiście orzec areszt tymczasowy.
Sędzia niezawisły nie orzekłby nigdy aresztu wobec Zbigniewa Ziobro, ponieważ te przesłanki nie dają takiej podstawy. No chyba, że tam przesłanka tego wysokiego zagrożenia, no to, ale to naprawdę to jest takie trochę szyta.
No tak, ale to wystarczy.
No wystarczy, ale...
No wystarczy, bo ale tak ułożyliście prawo.
Sędzia niezawisły, czyli sędzia, który nie będzie ani pana słuchał, ani mnie, ani nikogo innego, tylko swojego sumienia, będzie czytał przepis, nigdy czegoś takiego nie zrobi.
No ja bym powiedział jednak, panie ministrze, czy panie pośle, Tila Vuli Georges Dandin, czyli chciałeś tego Grzegorzu Dyndało. No samiście skonstruowali bat na własne plecy, jak zresztą w wielu innych sytuacjach.
Wydaje mi się, że za daleko idziemy w takim wnioskowaniu. Natomiast prawdą jest, że reforma dotycząca stosowania tymczasowego aresztu powinna być przeprowadzona. Ale ta władza przez 2 lata tylko mówiła o tym, nic nie zrobiła.
No to może trzeba było to zrobić, jak mieliście władzę przez 8 lat.
Zrobiliśmy bardzo dużo ustaw. Ja mogę panu powiedzieć, że 5 lat byłem w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Ale tej akurat nie.
Oczywiście, że zawsze można powiedzieć, że jeszcze coś można było zrobić, ale my tych ustaw to dziesiątki przygotowaliśmy i to były dobre ustawy. A tak się nas przedstawia, jakbyśmy byli jakimiś leniami, którzy tylko polowali na ówczesną opozycję. Tak nie było. To jest nieuczciwe, to jest nieprawda.
Skoro wprowadził pan wątek pana Zbigniewa Ziobry, no to pomówmy o jego sytuacji. Pan mówi, że tutaj jest brutalnie ścigany. Super Express opublikował niedawno sondaż przeprowadzony pod sam koniec listopada. 72% badanych uważa, że pan Ziobro powinien wrócić do Polski i odpowiadać przed sądem. Natomiast tylko 14% uważa, że nie powinien wracać i tyle samo nie ma zdania. Jak spojrzymy na te odsetki, to okazuje się, że pana Ziobry, jego pozostawania na Węgrzech broni znacznie mniej niż wynosi nawet elektorat samego Prawa i Sprawiedliwości, już nie mówiąc o szeroko pojętym elektoracie prawicy. Z kolei z wnętrza PiS dobiegają głosy, że no pan Ziobro jest na Węgrzech, pozostający na Węgrzech, jest dla PiSu jednak obciążeniem. Pan Romanowski też, ale mniejszym, no bo jest, był mniej ważną osobą. Więc coś tutaj chyba nie gra.
To zacznę od tych sondaży. Pan jest dziennikarzem, który nie wykonuje swojego zawodu, misji dziennikarskiej, można powiedzieć tydzień czy rok, tylko...
No, myślałem, że w ogóle nie wykonuje, już się przestraszyłem.
Nie,
co pan
nie,
chce
ja to
powiedzieć?
Pozytywnie chcę powiedzieć. Tylko wiele lat. I pan doskonale wie, że tak sondaż wybrzmi, jak się zada pytanie respondentowi. Jeżeli by pan zadał pytanie, czy Ziobro może liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces w tej sytuacji, w której władza pała rządzą zemsty, kiedy już wiadomo, że jest coś przesądzone, to pewnie by były wyniki dokładnie odwrotne.
A to by było bardzo nacechowane pytanie. Ale jak zgadzam się, że pytanie, no, to sondaż, to no, można by zrobić taki sondaż z pytaniem, czy pan Zbigniew Ziobro może liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces? I takie właśnie, pytanie po prostu.
Właśnie,
tak, to jest dobre pytanie.
Super Expressu zrobiła taki sondaż. Wydaje mi się, że to by było coś dużo ciekawszego, no bo to jest to jakby zrobić sondaż, czy chcesz więcej zarabiać. No, no to wie pan, no, przepraszam, ale miażdżąca większość powie tak. I tutaj ten sondaż pewnie taki jest, ponieważ tak zadano pytanie, ale ja nie jestem od sondaży, bo najgorzej to jest w moim przekonaniu, jeżeli, bo państwo na to zwracacie uwagę jako dziennikarze. W świecie polityki wielu ludzi na to zwraca uwagę, a na przykład na to nie zwracam uwagi. No bo jeżeli dyskutujemy o jakimś trudnym temacie, na przykład dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości i widzę są sondaże i tak dalej, no wie pan, a nawet posłowie nie są zorientowani za bardzo, o co tak naprawdę chodzi, no to ja uważam, że sondażami nie można kreować polityki. Tak się nie da.
A czy pan ma jakiś kontakt z panem ministrem Ziobrą?
Mam.
I co on zamierza dalej robić? Na ile pan może powiedzieć, no bo też nie będę z pana na siłę wyciągał przecież jego planów, ale rozumiem, że zostaje na Węgrzech, na razie nie wraca.
To znaczy ja mam taką zasadę, że nie pytam o takie rzeczy, dlatego że uważam, że nie ma potrzeby absolutnie, natomiast rozmawiamy jak najbardziej, natomiast co zrobi, to no, sam powiedział, działania podejmie w zależności od tego, co zrobi władza. Takie działania podejmie. Ale on przerwał w ogóle proces rehabilitacji, bo ja w ciągu tego całego okresu, kiedy on się dowiedział i poinformował nas o tym, że jest tak ciężko chory, no to pamiętam, jak cisza zapadła, bo to było w grupie nas, suwerennej Polski, kilkunastu może osób, jego najbliższych. No i potem to, jak się zmagał, jak ciężko walczył o życie, jak walczyli lekarze w Polsce, jak ludzie się wdzierali do szpitali, wariaci po prostu, którzy próbowali go z łóżka wyciągnąć gdzieś tam, namierzać, gdzie on jest i tak dalej. Dlatego on zdecydował się leczyć za granicą, za swoje pieniądze i za granicą, no, przeszedł te operacje, przecież on miał przerzuty także, natomiast przechodził proces rehabilitacji. W momencie, kiedy władza zaatakowała, to on przerwał ten proces rehabilitacji, kiedy go doprowadzano tutaj. Tak było.
Jest jeszcze jeden czynnik, który może wpłynąć na plany pana ministra Ziobry, ale też pańskiego partyjnego kolegi, pana Romanowskiego, Marcina Romanowskiego, mianowicie wybory na Węgrzech. Na Węgrzech w kwietniu są wybory. Sondaże w tej chwili dają przewagę partii Tisza Petera Modiora, która jest takim, no powiedzmy, taką koalicją obywatelską węgierską. Najprawdopodobniej, jeżeli rzeczywiście Viktor Orbán przegrałby, czy musiałby oddać władzę, no to pewnie z azylu nici. Również to dotyczy pana Romanowskiego.
Nie chcę wybiegać tak daleko, chociaż to jest kilka miesięcy, bo za kilka miesięcy będzie wiadomo, ale wydaje mi się, że jednak Orbán po 15 latach rządzenia, pan premier Orbán, wybitny polityk w moim przekonaniu, będzie rządził dalej. To też wynika z tego, jak bliskie relacje ma ze Stanami Zjednoczonymi, przede wszystkim z Donaldem Trumpem. Co Donald Trump o nim mówi. Wydaje mi się, że...
Rozumiem, że ma pan na myśli to, że Węgrzy wezmą to pod uwagę, a nie to, że na przykład, nie wiem, dojdzie do jakichś fałszerstw wyborczych.
Nie, nie, w żadnym razie. Natomiast dla Węgrów ważne jest to, jakie są koszty życia. No, oni za energię płacą zupełnie inną cenę niż my, bo państwo dopłaca. To jest państwo, które ma jedną z najniższych cen energii w Europie.
Ale sytuacja gospodarcza na Węgrzech jest bardzo słaba w tej chwili.
Prawda, patrzę na rentowność obligacji.
Jest duża inflacja, jest bardzo mały wzrost gospodarczy.
Patrzę na rentowność obligacji, ale też nie ma wątpliwości, że żyjemy w bardzo specyficznych warunkach i wiemy, że Orbán jest znienawidzony przez elity brukselskie i wiemy, że wszystko zrobią, żeby zablokować możliwość dobrego rozwoju Węgier w momencie, kiedy żyjemy w świecie zglobalizowanym. Dzisiaj jest bardzo ciężko tak być samemu, samotnie na polu walki.
A pan odwiedzał pana Marcina Romanowskiego tam w Budapeszcie?
Nie, nie, ale jeżeli będzie taka możliwość, to odwiedzę i Romanowskiego, i Zbigniewa Ziobrę.
W ogóle zna pan Budapeszt? Tak z ciekawości.
Znam, bardzo lubię Budapeszt. Wspaniały dworzec Keleti, kiedy się wjeżdża do Budapesztu. Potem i Buda, i Pest, i wspaniały most, wie pan, i wyspa Małgorzaty, i termy fantastyczne, oczywiście. A przede wszystkim Węgrzy, fantastyczni, otwarci, kochani, blisko narodu polskiego. Jestem po prostu zafascynowany Węgrami. No szkoda tylko, że język nas dzieli.
To nas łączy, bo ja też bardzo lubię Węgry i lubię tam jeździć i w ogóle zachęcam do tego, żeby pozwiedzać Węgry w całości, nie tylko sam Budapeszt, bo poza Budapeszt to już niewiele osób wyjeżdża.
Wyjeżdżę do Sopronu na przykład.
O, super.
Sopron, fantastyczne, piękne miejsce, fantastyczne. W ogóle
znam Węgry
dosyć, ale przede wszystkim ujmująca jest otwartość Węgrów. To są ludzie, którzy naprawdę kochają Polaków i to w tym przysłowiu nie ma tutaj absolutnie kłamstwa. Tak jest rzeczywiście, że zawsze tą historię mieliśmy wspólną, pan doskonale wie, na wspólni królowie, wspólna historia. Węgrzy nigdy, nawet będąc w koalicji z Niemcami, nie zgodzili się na przejazd broni przez ich terytorium, żeby ostrzeliwać Polaków. Słynna postać Sławika i Ontola, którzy razem współpracowali, ratowali żydowskie dzieci.
No i ojczulek Bem, który ma
oczywiście w Powstaniu,
w Budapeszcie i herby Jagiellonów, które w parlamencie węgierskim
oni
są.
Kochają Polaków, oni kochają Polaków.
To prawda.
Ale ten rząd nie kocha Węgrów.
Ale właśnie, skoro mówimy o tym, bardzo się cieszę, że właśnie tak weszliśmy na temat węgierski przy okazji, robiąc reklamę turystyce węgierskiej. Jest kwestia spotkania, niedoszłego spotkania pana prezydenta Karola Nawrockiego z panem premierem Viktorem Orbanem. Dobra decyzja, zła decyzja, jak pan to ocenia?
I tutaj pana zaskoczę, bo trochę idę w poprzek tego stanowiska, które jest Prawie i Sprawiedliwości. Rozmawiałem z kolegami moimi. Ja uważam, że jednak do spotkania powinno dojść, bo logika mi to podpowiada, jakby, bo wie pan, jeżeli miesiąc temu na Radzie Europejskiej, przed Radą Europejską, gdzie Donald Tusk poklepuje Viktora Orbana, nikt do niego nie miał pretensji o to. Węgrzy są w specyficznej sytuacji, zwłaszcza energetycznej. Oni są uzależnieni w dużej części od Rosjan i Orban jechał załatwiać te tematy gospodarcze. Natomiast pojawia się Donald Tusk. Na Radzie Europejskiej siada Orban przy tym samym stole. Donald Trump rozmawia z Putinem, spotyka się z Putinem, wysyła swoich wysłanników. No to ja jestem zdziwiony trochę. Nie ukrywam, że jestem zaskoczony. Zaskoczony.
Zaskoczony, rozumiem, negatywnie jednak.
Tak.
Czyli skrytykował pan pana prezydenta Nawrockiego. No to jest, proszę państwa, w Prawie i Sprawiedliwości człowiek, któremu nie wszystko się podoba, co robi pan prezydent Nawrocki. Jest jeszcze jedna ciekawostka związana z tym spotkaniem. Tam miał być taki uroczysty lunch, czy przyjęcie bardziej, może niż lunch, na około 150 osób z przedstawicielami węgierskiej elity gospodarczej. No oczywiście musiał zostać odwołany, bo tutaj strona polska w tym również nie chciała brać udziału, ale pojawiły się takie plotki polityczne, że jednym z powodów odwołania tej imprezy było to, że istniała obawa obozu prezydenckiego, że mogą się pojawić panowie Ziobro i Romanowski i to by było bardzo źle, gdyby zostali sklejeni z panem prezydentem. Nie wiem, czy gorzej, niż jakby został sklejony Viktor Orban z panem prezydentem, no ale że to byłoby źle.
Wydaje mi się, że to już jest wymysł dziennikarski bardziej, albo ktoś sufluje, kto nie ma wiedzy na ten temat.
Albo kto nie lubi pana Ziobry i pana Romanowskiego.
Dokładnie. Ja cenię bardzo pana prezydenta, od razu mówię. Bardzo się włączałem w jego kampanię, bardzo mu pomagałem. Robiłem nawet w sytuacjach, kiedy no, dzisiaj ludzie, którzy przy nim są, niektórzy, no tyle serca nie dawali. Ja się cieszę bardzo, że on jest prezydentem Polski, bo znacznie bardziej niż gdyby był jego przeciwnik. Natomiast rzetelność i uczciwość także wobec moich wyborców każe mi także czasami powiedzieć, że mi się coś nie podoba. To od razu mówię.
Trochę zostańmy przy tym temacie, bo tak się składa, że kierownictwo kancelarii prezydenta to są ludzie wywodzący się z PiS-u, na co wiele osób zresztą zwracało uwagę, sygnalizując, że no, spodziewali się, że tam jednak będzie więcej ludzi takich spoza rozdania czysto partyjnego. Według mojej wiedzy bardzo pracował nad odwołaniem nie tylko spotkania z panem Viktorem Orbanem, ale w ogóle całej wizyty, co się nie udało. Szef prezydenckiego biura polityki zagranicznej, pan minister Marcin Przydacz. Dlaczego pana zdaniem pan minister Przydacz nie chciał, żeby doszło w ogóle do tej wizyty?
Nie potrafię odpowiedzieć panu na to pytanie, bo nie znam kulisów tego wszystkiego. Gdyby jakimś cudem się spotkał z panem prezydentem, zdarzyło mi się gdzieś tam na jakiejś uroczystości, pan prezydent podszedł do mnie, przywitaliśmy się serdecznie. Natomiast gdybym miał tę możliwość, z całą pewnością bym odradzał podjęcie takiego kroku. Ja sobie przypominam, co dla nas zrobił także Viktor Orban w sytuacji, w której byliśmy w krytycznej sytuacji, kiedy Reinders między innymi, ale też tam Federica Mogherini, szefowa dyplomacji. Oni wszyscy chcieli, żebyśmy mieli uruchomiony ten przepis, z którego po prostu stwierdzono by, że jesteśmy niepraworządni, absolutnie tracimy prawo równego głosu z innymi przy jednym stole. Zawsze ich powstrzymał tylko jeden polityk. To był właśnie pan Viktor Orban, premier Węgier. I dlatego uważam, że nie była to dobra decyzja. Jeszcze tym bardziej, że no, nielogiczna po prostu, no bo przyzna pan, jeżeli Donald Trump, no, równie dobrze jakbyśmy szli tą logiką, to by się w ogóle nie spotykał ani z Putinem, ani nie telefonowałby. Wiadomo przecież, kto jest agresorem w tej wojnie, wiadomo, że to jest bezsensowna wojna, jak każda, ale ta jest szczególnie bezsensowna, bo 100 tysięcy ludzi ginie miesięcznie, to jest po prostu no, coś nieprawdopodobnego. Kilka lat to trwa, miał trwać tydzień, no ale trzeba to wreszcie zakończyć, więc trzeba trochę wyjść poza jakąś taką bańkę i i jednak próbować szukać tego kompromisu jakiegoś najlepszego z punktu widzenia Polski. No bo my jesteśmy polskimi politykami.
Że my chyba nie mamy w tej sprawie za dużo do powiedzenia.
Niestety, ubolewam nad tym, że nie jesteśmy przy tym stole, gdzie się karty rozdaje.
Może nie jesteśmy, bo sami tak się ustawiliśmy.
Wydaje mi się, że spór wewnętrzny ma duże znaczenie z punktu widzenia tego, czy siedzimy przy tym stole, czy nie, ale wolałbym, żeby Polska, która jest krajem przyfrontowym, była, bo my jesteśmy albo na krawędzi wojny, albo na krawędzi pokoju.
No tak, może być. Panie pośle, takie stwierdzenie wolałbym, no ja bym też wolał, żebyśmy wszyscy byli piękni,
ale my nie odpowiadamy za politykę międzynarodową. A jeżeli odpowiada za nią pan Radosław Sikorski, cały czas mówi, że to on prowadzi politykę międzynarodową, no to przyzna pan, że trudno przyjmować, że jest partnerem w polityce, przykładowo pan Donald Tusk, który jest bardzo obytym politykiem, który ma ogromne doświadczenie, ale jednak tenże gest ze strzelaniem do Donalda Trumpa, to jest coś, gdzie to słowo, no to było niepotrzebne, trzeba było powiedzieć. Jednak widzi pan scenariusz, życie dopisało scenariusz
ale
dzisiaj.
Ale panie pośle, PiS jest zafascynowany Donaldem Trumpem, oklaskiwaliście go, nie wiem czy pan osobiście, ale część tak. posłów PiS oklaskiwała go w Sejmie. No i co? I pan Donald Trump nie zgłosił się z żadną propozycją konsultacji planu pokojowego, a przecież ma tutaj partnera w Polsce w postaci pana prezydenta Nawrockiego.
Ja uważam, że w polityce międzynarodowej ją robiłem na poziomie bardzo małym, ponieważ zajmowałem się ochroną praw dzieci. I potrafiłem zjednać sobie, pan sobie wyobraża, wszystkie kraje Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej tożsamości dzieci, nawet wbrew Niemcom, którzy zagłosowali tak jak Polska, na początku nikt nie był z nami, na samym końcu były wszystkie państwa Unii Europejskiej, bo rozporządzeniem to zostało przyjęte. Zresztą teraz jest taka sprawa dotycząca trójki dzieci w Niemczech, umieszczonych w Jugendamcie i nawet podpowiedziałem panu Radosławowi Sikorskiemu, oczywiście w twicie, bo mnie zablokował na X-ie, podpowiedziałem po prostu, z czego skorzystać, żeby te dzieci wyciągnąć z tego Jugendamtu, czyli da się. To jest polityka międzynarodowa na bardzo niskim poziomie. Ta jest na bardzo wysokim. Ja wiem, że na niskim nie ujawnia się wszystkich rzeczy. I pan to wie również. To co się publiczność mówi, czego się dowiaduje, to jest tylko elemencik tego wszystkiego, o czym się rozmawia. Wie pan, 5-godzinna rozmowa i po tej rozmowie Putin wychodzi i mówi, że jeżeli Europa chce wojny, to będę walczył. A z drugiej strony mówi Donald Trump, rozmowa była konstruktywna. Posunęliśmy się krok do przodu. No, widzi pan, każdy będzie to komunikował tak jak chce.
Ale chciałbym ustalić, jakie jest pańskie zdanie na temat polskiego stanowiska, polskiego. No, to nie jest stanowisko wszystkich polskich polityków, bo wyraźnie z tego wyłamuje się Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej. Natomiast i pan prezydent Nawrocki, i Koalicja Obywatelska, i pozostałe partie koalicji, i Prawo i Sprawiedliwość, przynajmniej w większości, zajmują takie stanowisko, że z Rosją nigdy nic, Putin jest wstrętny, to wy jesteście bardziej proputinowcy, a nieprawda, bo wy jesteście bardziej proputinowcy. No i tak się to kręci, na nikim to już nie robi wrażenia, tego Putina się dokleja do wszystkiego, okazuje się, że weto w sprawie kryptowalut to tam Putin, a Putin dyktuje wszystko Koalicji Obywatelskiej, a nie, bo dyktuje wszystko prezydentowi Nawrockiemu. No to już normalny człowiek patrzy na to i się puka po prostu w głowę. Natomiast chyba dosyć, przynajmniej z mojego punktu widzenia, niepokojące w tym wszystkim jest to, że ja mam wrażenie, że my się pogrążyliśmy w jakiejś kompletnie irracjonalnej rusofobii, która w perspektywie tego pokoju czy zakończenia walk, o którym sam pan wspomniał, ustawia nas w pozycji bardzo niedogodnej, bo Amerykanie z Rosją rozmawiają o odtworzeniu interesów albo zaczęciu interesów. Niedawno o tym The Wall Street Journal pisał 28 listopada w dużym tekście, jakie tam deale są już dogadywane. No myślę, że dołączy się kilka krajów europejskich, a my co? Zostaniemy z tym uderzaniem w blat i krzyczeniem, że Putin jest zły?
I dlatego wbrew niektórym politykom mam inne zdanie na temat tego spotkania. Natomiast ja oceniam to w sposób jednoznaczny. Wiadomo, kto jest agresorem, wiadomo, kto napadł, wiadomo, kto złamał prawo międzynarodowe, wiadomo, kto się nie chce cofnąć. I to jest oczywiste. Tu się zgadzam z panem prezydentem Trumpem, że gdyby on był prezydentem, prawdopodobnie do tego by nie doszło. Na tym etapie rozmów polityków, bo to jest tak naprawdę porażka polityków, którzy powinni się dogadać. I ta wojna nigdy nie powinna wybuchła. Już wcześniej wiadomo, że chodziło o Krym, a potem już tylko po kolei Putin siłą zabierał kolejne rzeczy. Ale trzeba szukać jakiegoś rozwiązania. I bo bo, no, albo będziemy do końca naszych dni świadkami tego, że tygodniowo 25 tysięcy żołnierzy ginie. Być może wojna będzie tutaj, być może wyślą drony, wie pan, a my nie będziemy potrafili tego wyłapać, bo nikt nie wpadł na pomysł, że można wykupić od polskiej firmy, wie pan, drony, żeby się bronić na granicy, a nie trzeba zestrzeliwać jakimiś najnowocześniejszymi samolotami. Więc tutaj trzeba naprawdę takiej mądrości polityków. I wydaje mi się, że bardzo łatwo jest czasami dziennikarzom oceniać, nie mówię o panu, ale wielu dziennikarzy mówi, no ten jest właśnie zły, ten jest dobry i to ja bym to zrobił inaczej. No nie, to jest dużo bardziej skomplikowane niż się wydaje. To w rodzinach są napięte relacje, a tutaj, gdzie jest gra interesów, pan mówił o tym. Oczywiście, bo ja uważam, że dzisiaj jesteśmy na drodze do pokoju. Na jakich zasadach, tego nie wiem jeszcze, domyślam się.
Ja pozwolę sobie na cytat krótki tutaj, wchodząc panu w słowo. Trzeba być przygotowanym na to, że pokój dla Ukrainy nie będzie sprawiedliwy ani pełny. I nie mówi tego, przepraszam, to akurat nie Rutte, tylko to mówi prezydent Finlandii Alexander Stubb.
Stubb, tak. On to powiedział kilka dni temu. To fakt, że czyli wiedzą już, że jest to na drodze do pokoju. Natomiast tu się z panem zgadzam, że dlaczego my nie możemy być też mądrzy w tym wszystkim? Jeżeli nas nie ma przy tym stole z najważniejszymi liderami państw europejskich, Stanami Zjednoczonymi, to w gruncie rzeczy Wielką Brytanią, my w gruncie rzeczy dzisiaj nie dyskutujemy o tym, co po wojnie. Czyli jak będzie już pokój, na zasadach jakich trudno nam powiedzieć w tym momencie, to co dalej? Kto będzie odbudowywał Ukrainę? Gdzie Polska będzie w tym momencie? Bo patrzę na Niemców, na Francuzów i patrząc także na ich historię wielowiekową, mogę powiedzieć jedno, że oni o swoje interesy zadbać potrafią.
To w takim razie inny temat teraz. Pan prezydent jednym się naraził, innych ucieszył swoimi niedawnymi decyzjami. Podpisał ustawę wygaszającą hodowlę zwierząt na futra, a zawetował ustawę, którą ja nazywam kojcową, bo mam wrażenie, że tam chyba producenci kojców dla zwierząt mocno lobbowali za przyjęciem tej ustawy. Jak się panu te decyzje podobają? Ja tylko przypomnę, że ta ustawa o wygaszeniu hodowli futerkowych, no to jest przeniesiona właściwie część, jeden z najistotniejszych punktów z tak zwanej piątki dla zwierząt, która prawie rozłożyła koalicję i to rozłożyła ją dokładnie pomiędzy was, to znaczy pęknięcie było pomiędzy wami, pomiędzy Solidarną Polską, wówczas Solidarną Polską, a PiS-em.
Myślę, że w polskim Sejmie nie ma ani jednego posła, który mógłby mi dorównać liczbą uratowanych zwierząt. Ja w programie niedawno opowiadałem dziennikarce, że niedźwiedzicę uratowałem w ogrodzie w Warszawie i ścigałem bezwzględnie kogoś, kto chciał ją utopić.
Jak to niedźwiedzice?
No, po prostu wskoczył ktoś do wybiegu z niedźwiedziami tutaj w Warszawie. Ten wybieg był chyba przy ulicy, a on chyba dzięki mnie został przeniesiony w ogóle.
No tam na Pradze, mówi pan, no był taki, tak. Był taki wybieg rzeczywiście.
Ta niedźwiedzica, ona z cyrku została, wie pan, przywieziona i ona przyjaźnie do ludzi podchodziła. No niestety ktoś pijany wskoczył, chciał ją utopić.
Jak można utopić niedźwiedzia?
Właśnie.
To chyba raczej niedźwiedź by jego utopił.
To drugi, bo tam dwa siedziały. Gdyby ten drugi wyskoczył, to by kto inny został zjedzony zapewne. Natomiast ta niedźwiedzica, ona z cyrku była przywieziona i ona inaczej podchodziła do ludzi, traktowała jako przyjaciół. Ten niedźwiedź, z tego co ja wiem, bo rozmawiałem wówczas z kimś tam, kto to miał wiedzę na ten temat, to niedźwiedź płakał całą noc po prostu, ale ja powiedziałem, że dorwę po prostu tego drania, który to robił. I robiłem to przy niedźwiedzicy. Stałem między innymi także za zlikwidowaniem radysów, czyli największej mordowni zwierząt w Europie. Ratowałem koty, cała masa rzecz. Każdy to w prokuraturze wiedział. I nie zagłosowałem za ustawą kojcową, tak jak pan powiedział, bo uważam, że to jest bez sensu. Bo to być może to jest gorsze niż ten łańcuch. Trzeba prowadzić działalność edukacyjną. A tutaj to tak prosto przełożono. No, pan prezydent złożył weto, to nie ma empatii do mnie. Ludzie, którzy nie znają mnie, nie znają mojego życiorysu, będą mnie uczyli empatii w stosunku do zwierząt. To tak jakby mnie ktoś uczył, wie pan, śpiewać, tak? I powiedział, że no, ja też umiem śpiewać, no bo śpiewa sobie pod prysznicem. Jakieś tam doświadczenia mam w tym zakresie. I moim zdaniem, jeżeli nie będziemy edukowali ludzi, no to będą teraz te łańcuchy, czy będą te kojce, ale w końcu wcale nie będzie lepiej. lepiej temu psu. Takie jest moje zdanie. Trzeba ludzi edukować. Edukować. To nie jest już to, co było kiedyś, ale nadal jest. No to jest bez sensu. To na Państwa antenie chcę jasno to powiedzieć, że trzymanie psa na łańcuchu jest po prostu, czy no w końcu, nie wiem, ile ten koniec będzie miał, bo ten poprzedni to przy dużych psach to chyba 20 metrów, wie pan.
Tak, a to się chyba nie zmieniło.
No, ale to jest egzekwowalne prawo?
No to nie wiem, czy powinien mnie pan pytać, może proszę zapytać pana marszałka Czarzastego, bo on chce obalić to weto. Domyślam się, że pewnie nie znajdzie się te 276 głosów potrzebnych do obalenia weta, ale no dobrze, to jest jedna ustawa, ale z drugiej strony została podpisana ta ustawa o likwidacji hodowli zwierząt na futra.
A dlaczego królików nie?
No właśnie, ja też zadaję sobie to pytanie. I tak samo było przy przypadku piątki dla zwierząt. Też króliki były pozostawione wtedy, miały być pozostawione jako możliwość hodowli królików. Ja wtedy już zadałem sobie pytanie, kto w Polsce hoduje te króliki, że tam pozostawiono ten wyjątek?
Może tak jest, ale murem za królikiem, wie pan. Czy murem za królikiem. W takiej sytuacji musi być jakieś równouprawnienie. Natomiast powiem tak, hodowcy przyszli chyba do pana prezydenta, spotkali się z nim, ten okres przejściowy jest długi stosunkowo, bardzo długi nawet, a ja akurat głosowałem za tą ustawą, bo byłem konsekwentny, zawsze byłem za tym, żeby nie było, no bo chodziło przede wszystkim o to sposób, w jaki umierają te zwierzęta. Sobie to bardzo dokładnie przeczytałem i po prostu stanowczo się sprzeciwiam czemuś takiemu.
Ale czemu konkretnie?
Na różne sposoby można zabijać norki.
No one są gazowane.
Między innymi. Ale ze względu na budowę układu oddechowego i tak dalej, to nie umiera się w ciągu sekundy. To jest męczarnia, jak się umiera. Taka jest moja wiedza. Poza tym ja nie uważam, że noszenie futra jest czymś sensownym. To jest zbytek, po prostu.
Ale dlaczego to w takim razie nie rynek ma zdecydować? Rynek na futra generalnie na świecie się kurczy.
Ja też jestem za wolnością gospodarczą, ale akurat w tym przypadku, wie pan, ja wiem, że...
A to ja lubię polityków, którzy tak mówią. Ja też jestem za wolnością, ale w nie, tym ale przypadku to akurat nie.
Panie redaktorze, ale nie jestem też wariatem, tak? Jak czasami ktoś mówi, że jestem za wolnością gospodarczą, to znaczy, że wszystko ma być wolne. No to znaczy, że żadnych obostrzeń, żadnych rygorów, państwa ma nie być i tak dalej. No to...
Panie pośle, ale mamy bardzo słabą sytuację gospodarczą, mamy ogromny deficyt budżetu, mamy rosnący nieustannie dług publiczny, a teraz tak, polskie państwo ma po pierwsze wypłacać odszkodowania hodowcom, po drugie przestaną od tych hodowców płynąć pieniądze do budżetu, po trzecie trzeba będzie prawdopodobnie wziąć na garnuszek państwa część przynajmniej pracowników tych ferm, no przynajmniej zanim sobie nie znajdą roboty nowej. I po czwarte, hodowcy drobiu będą musieli zapłacić teraz za utylizację odpadów, które poprzednio były kupowane przez hodowców norek.
Tak, ja wiem, jaki to jest łańcuch, jak to funkcjonuje. Natomiast chcę powiedzieć, że dla mnie argumentem też bardzo ważnym było to, że doszło do tego spotkania z panem prezydentem. To byli hodowcy. Oni się pojawili u niego i według mojej wiedzy oni poparli te rozwiązania ustawowe. Powiedzieli, tak, my chcemy, żeby tak było. W całej Europie tak jest dzisiaj. Chyba tylko, nie wiem, w Rosji nie ma tak, tak?
Nie, nieprawda. Panie pośle, w Finlandii, w Grecji, w Danii, tam wszędzie norki się hoduje. Mało tego, Dania swoje hodowle odtwarza po tym, jak wszystkie norki zostały zabite w imię walki z epidemią w 2020 roku. Od 2022 roku Dania odtwarza swoje hodowle, mało tego, nawet dopłacając hodowcom, żeby te hodowle zaczynali. No myślę, że jak Polska swoje zlikwiduje, to z pocałowaniem ręki Ukraina, Rosja, kraje spoza Unii Europejskiej, tak, Chiny, które są na pierwszym miejscu, przejmą te hodowle.
No ale zakładam, że pan nie kupuje futer takich norek. Kupuje pan?
Ale to nie ma żadnego znaczenia, czy kupuje, czy nie.
Ma znaczenie, moim zdaniem. Ja uważam, że nie mieliśmy tego wszystkiego jakby w wolności gospodarczej. Takie jest moje zdanie, że nie wszystko się da jakby w ten sposób zdefiniować. Tutaj ci, dlaczego o to zapytałem? Bo skoro nie jest pan beneficjentem jakby tego, no to dlaczego tak do końca, wbrew nawet samej grupie, która korzysta z tego, czyli producentów?
Panie pośle, bo ja bronię zasad. Nie ma znaczenia, że jak się broni zasad, to nie ma znaczenia, czy się samemu korzysta, czy się nie korzysta. Poza tym z stanowiskiem hodowców było tak, że oni mieli nóż na gardle. No to przecież już te...
I poszli już po wecie, się odbyło spotkanie z tego, co wiem.
Tak, no dlatego, że zostali przekonani, że jeżeli się na to nie zgodzą, to będzie jeszcze gorzej, bo wykończy ich swoimi jakimiś przepisami Unia. Ja co prawda nie kojarzę, żeby takie przepisy unijne istniały. Być może ktoś im sprzedał jakieś fałszywe informacje, natomiast no nie zaprzeczy pan, że gdyby tutaj było weto, czyli ta ustawa by nie weszła, to po pierwsze Jarosław Kaczyński ma ogromny problem, bo musi zdecydować, co z takim, musiałby zdecydować, co z takim wetem zrobić.
Gdyby było weto.
Gdyby było weto. Mhm. A po drugie, no lepiej dla hodowców, gdyby było weto, bo chyba nie wyobraża sobie pan, że ktokolwiek chce, żeby zlikwidowano branżę, w której on pracuje. No to tak jakbym ja miał z jakiegoś powodu dostanę odszkodowanie, miałbym dziękować, że media zostaną zlikwidowane.
Wydaje mi się, że trzeba brać pod uwagę no, tego głównego interesariusza, no, którym poza klientem oczywiście jest ten, który produkuje. Jeżeli on mówi, zgadzam się, tak, to jest dobre. Przecież wie pan, no, czytałem to w mediach, doszło do spotkania, oni chyba nawet oświadczenie wydali w tej sprawie. No panie redaktorze, no to nie idźmy zawsze kontra temu. Pan nie kupuje tych futer, ja nie kupuję. Temat będzie rozstrzygany w ciągu 8 lat, bo chyba 8-letni jest ten okres przejściowy. Tak. Więc ja uważam, że też no, nie rozkładajmy tego w ten sposób, jeżeli nawet sama branża mówi, ok, chyba nie byli zmuszani, siłą nie zostali zaciągnięci do pałacu prezydenckiego, no to dlaczego mamy powiedzieć, że nie, bo mamy inny pomysł?
No dobrze, tutaj się nie zgadzamy, nie musimy się we wszystkim zgadzać, a ciekawe, czy się zgodzimy z taką diagnozą, czy pan się zgodzi z moją diagnozą, że i tu wracam już do spraw wewnątrzpartyjnych, że ten konflikt, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę pomiędzy maślarzami a M&M-sami, jest jednym z najważniejszych składników waszego dołowania sondażowego, tak chyba można to nazwać, no bo miało być 40%, tak pan prezes zapowiadał, a jest już regularnie poniżej 30%. Jak pan to diagnozuje? Jakie tutaj są pańskim zdaniem przyczyny?
Takie tutaj na antenie?
No, ja na to liczę, że politycy będą szczerzy.
Szczerzy. Jeżeli, pan liczy, że politycy będą szczerzy.
Jeżeli pan czegoś nie może powiedzieć, to proszę powiedzieć, nie mogę powiedzieć.
To znaczy, ja powiem tak, no rzeczywiście pojawiła się na prawicy Konfederacja i druga Konfederacja. Oni dziwnie głosują w ogóle czasami. Jestem zadziwiony ich sposobem podejścia. Zresztą czasami nawet rozmawiamy z panem Mencenem, bo on siedzi koło mnie. Nie, może to jest jakaś porywająca i długa rozmowa, ale zdarza się, że wymienimy jakieś stanowisko. Ja uważam, że między innymi Konfederacja buduje się na atakowaniu tego, co jednak rękami pana premiera Mateusza Morawieckiego zostało zrobione. No bo jednak pamiętajmy, że oni zarzucają nam kwestię Nowego Ładu. Oczywiście nie mają racji do końca, bo ja wiem, jak to się odbywało wszystko.
Polskiego Ładu.
Zielonego Ładu, przepraszam.
Polskiego Ładu nawiasem też.
Też wie pan, bardzo łatwo jest budować ugrupowanie dzisiaj na krytyce wszystkiego. I powiedzieć, nie, ja chcę, żeby podatków nie było. Jeżeli chodzi o miejsca, to chciałbym, żebyście nie
likwidowali. Ale zaraz, panie pośle, bo teraz to z tego, co pan mówi, wynika, że Konfederacja tak genialnie prowadzi swój PR, że po prostu odbiera wam wyborców. Bo ja pytałem o przyczyny waszego spadku.
To nie trzeba genialnie prowadzić. To wie pan, wystarczy ze wszystkim się nie zgadzać. I wie pan, nie można pan budować partię tak, jak robi to pan Brown. Zawsze jest kontra wszystkiemu.
Ale to chce pan powiedzieć, że wasz spadek poparcia wynika z tego, że wyrosła wam po prawej stronie konkurencja, która po prostu robi politykę lepszą niż wy?
Oni nie robią lepszej polityki. Bo wie pan, cały problem polega na tym, że Konfederacja nigdy przy władzy nie była. I oczywiście pewnie gdyby to było odwrotnie, to byśmy robili dokładnie to samo. Natomiast trzeba sobie zadać pytanie, ilu z tych ludzi ma doświadczenie ministerialne?
Dobra, ale czy
ale
pan,
ilu ma?
Dobra, ale
panie redaktorze,
żaden. Czy pan oczekuje od Konfederacji, że ona powie, nie, ale pan, super, ale wasze rządy były w porządku?
Ale powiedziałem, że pewnie to samo bym dokładnie robił. Natomiast ludzie prawicy muszą sobie zadać pytanie w takim razie, czy kto tak naprawdę dzisiaj ma szansę, w ogóle przede wszystkim zadać pytanie, co gra Konfederacja? W co ona gra? Bo oni kontestują wszystko, natomiast nie za bardzo kontestują tego rządu, który w tej chwili jest. A ja uważam, że...
No ja kojarzę bardzo dużo. Kojarzę na przykład ostatnia kontestacja tego rządu to głośny mem pana Mentzena, który pokazał pana Donalda Tuska tak no niezbyt ładnie. Ja bym takiego mema nie opublikował. Nie wiem, czy pan to widział.
Nie widziałem. Nie wiem, o co chodzi.
No tutaj chodzi o wizytę w Niemczech pana Donalda Tuska i to może jeżeli potem przy montażu poproszę kolegów, żeby wsadzili ten obrazek, na którym pan Donald Tusk wygląda jak pewien niewydarzony malarz z wąsikiem.
Ale powiem tak, powiedział pan bardzo ważną rzecz w czasie tej rozmowy, między innymi o deficycie. 271 miliardów na przyszły rok w projekcie. Wie pan, niby po trzecim kwartale 3,8 wzrostu, ale rok do roku 10% spadku w dochodach. My idziemy na ścianę. Rentowność 5,3. Grecka rentowność 3,7. Niemiecka 2,5. O czym my w ogóle rozmawiamy?
Wyjaśnijmy, trzeba widzą wyjaśnić, że im wyższa rentowność obligacji, to znaczy, że po prostu my musimy większe procenty zapłacić, żeby nasze obligacje zostały kupione.
I teraz, jak można z punktu widzenia polityka, który zasiada w parlamencie, nie kontestować działań takiego rządu? Wie pan, to jest haniebne. To, co się dzieje, wie pan, Tusk powinien odejść razem z całą tą ekipą.
Ale panie pośle,
jeżeli mogę dokończyć, tylko w polityce zagranicznej leżymy na łopatkach. W polityce w zakresie wymiaru sprawiedliwości leżymy na łopatkach. W zakresie praw rule of law, praworządności leżymy na łopatkach.
Ale panie pośle, pan, mam wrażenie, na moje pytanie o diagnozę przyczyn waszego spadku poparcia zaczął atakować Konfederację. To jest w PiSie bardzo modne.
Nie,
ale co by pan powiedział na taką tezę, trochę inną, że główną przyczyną spadku waszych notowań jest to, co wyłożył w październiku ubiegłego roku w przysusze pan prezes Jarosław Kaczyński, mówiąc, żadnej ekspiacji, żadnego bicia się w piersi, to byłoby wyłącznie działanie na korzyść naszych przeciwników. Wy po prostu nie rozliczyliście się w żaden sposób z 8 lat rządów i wyborcy to widzą.
Ale z czego się mieliśmy, panie redaktorze, rozliczyć?
No sam pan powiedział. Ale Zielony Ład, dobrze, ale... Polski Ład, COVID, bałagan w wymiarze sprawiedliwości.
Ale to się z panem nie zgadzam. W bardzo wielu obszarach mogę powiedzieć, że ludziom poprawił się poziom życia, standard życia. Wie pan, cały ten program 500+, teraz 800+, kwestia dotycząca rynku pracy, gdzie nagle jednak stopa bezrobocia spadła. Wzrosło zatrudnialność, poziom zatrudnialności ludzi. Kwestia dotycząca gospodarki. Wie pan, my nie sprzedawaliśmy przedsiębiorstw. U nas inwestowano, nie było źle. Był taki rok, kiedy był prawie zrównoważony budżet, czyli dochody były z wydatkami zrównoważone. Tam była niewielka tylko różnica. Ale teraz te dwa lata ostatnie, to jest przecież my idziemy na ścianę. Przecież panie redaktorze, ja byłem na debacie dotyczącej zdrowia, gdzie o 10 miliardach mówiłem. Co? 10, 20, 30 miliardów. Taka jest strata będzie. Ludzie po prostu będą umierali.
Ale widzę, że pan sobie wziął ten nakaz pana prezesa Kaczyńskiego do serca.
Ale żeby co? Atakować Konfederację?
Nie, że żadnej ekspiacji, żadnego bicia się w piersi. No panie pośle, rządziliście 8 lat. Ja panu wskazałem w pierwszej części naszej rozmowy jedną tylko kwestię, którą mogliście zrobić. Kwestia tymczasowego aresztowania. Nie zrobiliście. Potem wskazałem wielkie tematy, które zdecydowały o tym, że pan Karol Nawrocki jako kandydat PiS w pierwszej turze dostał znacznie mniej głosów niż w drugiej. Przecież 40% jego głosów w drugiej turze pochodziło spoza jego wyborców w pierwszej turze. Polski Ład, COVID, Ukraina, imigracja zarobkowa. No to jest mało?
Ale co w COVID-zie mieliśmy robić? Przecież my, ja wiem, bo po sobie to wiem, mało nie umarłem, przepraszam, jeżdżąc do Ministerstwa Sprawiedliwości, ciężko przechodząc, już helikopter był zamówiony, żeby mnie do Warszawy przewieźć, po prostu z Katowic, kiedy przyjechałem i po prostu było ciężko. Zwłaszcza w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie na tym samym piętrze umarł człowiek, młody bardzo człowiek i tak dalej. Robiliśmy wszystko, co powinniśmy robić. Co my mogliśmy jeszcze zrobić?
Powinniście, no panie pośle, nie chcę tu wchodzić już w szczegółową dyskusję, ale to znaczy, że powinniście...
Daliśmy 250 miliardów przedsiębiorcom.
No niestety, wiem, dlatego, że zamknęliście połowę gospodarki niepotrzebnie.
Ale możemy różnie to oceniać, ale wie pan...
Panie pośle, przepraszam, ale ja wiem, że moi widzowie, duża część moich widzów cały czas podchodzi do tego tematu emocjonalnie.
I są
wśród nich ludzie, którym na przykład nie pozwolono się pożegnać z umierającymi krewnymi, dlatego, że były paranoiczne przepisy, które nie pozwalały nawet w kombinezonie wejść do bliskich. Nie można było człowieka zobaczyć w trumnie, musiała być zaspawana. No przepraszam, zamknięcie lasów. No panie pośle, o czym my rozmawiamy?
Ja nie mogę też odkrywać jakby wszystkich kart ze spotkań, które się odbywały, bo przecież nie wszyscy mieli to samo zdanie na temat między innymi lasów i pewnych działań, ale uważam, że gdyby nie Prawo i Sprawiedliwość, gdyby nie ten rząd, to moim zdaniem sytuacja by była znacznie gorsza. Ja sobie przypominam, wie pan, nadzorowałem wówczas służbę więzienną. Pamięta pan sytuację, jak zamykano więzienia w innych krajach? Jak to się kończyło strzelaniem? Jak się kończyło tym, że zabijano ludzi po prostu, bo więźniowie nie dali się zamknąć? A jednak my i sądy pracowały, a jednak wymiar sprawiedliwości, więzienia zostały zamknięte, udało się to zrobić.
A pana kolega, pan Marcin Warchoł, dostał mandat za to, że ośmielił się na ulicy zdjąć maseczkę, jak próbował kandydować na prezydenta Rzeszowa.
Że to bzdura, bo nie wolno przerysować, wie pan, trzeba szukać jakiegoś rozsądnego rozwiązania. I tutaj przecież ja się nie podpisuję pod wszystkimi przepisami. Ja nie zgadzam się, wie pan. Pan mówi o lesie na przykład. No oczywiście, że to głupota było, ale nie wszystko było głupotą. To, co robiliśmy, bardzo wiele zrobiliśmy, żeby wiele przedsiębiorstw po prostu przetrwało. Przykładowo, żeby wielu ludzi chronić. Ja osobiście pomagałem, wie pan, wielu ludziom, żeby wbrew temu, co pan mówił teraz, żeby oni jednak mogli się żegnać ze swoimi bliskimi, kiedy umierali. Ale to przyjdzie czas, to książkę napiszę i zdziwi się pan.
Z innej beczki jeszcze, ale wciąż zostajemy przy PiS-ie i przy konfliktach, bo jednym z rozdziałów tego konfliktu pomiędzy frakcją pana Ziobry a frakcją panów Bocheńskiego, Czarnka, była kwestia konferencji programowej Myśląc Polska Alternatywa 2.0, gdzie pan premier Morawiecki się nie pojawił, ale już nie o ten konflikt chcę pana pytać, tylko raczej o skład zespołów programowych, bo to zrobiło prawdziwą furorę i mnie się osobiście najbardziej podoba, to jest dużo ciekawostek, ale najbardziej mi się podoba, że o kulturze i mediach ma decydować pani Joanna Lichocka, która, jak wiadomo, była bardzo gorliwą cenzorką mediów publicznych. Między innymi w COVID-zie, o którym rozmawialiśmy, spowodowała wyrzucenie Jana Pospieszalskiego z telewizji publicznej. No, inne przykłady to na przykład pan Sasin, który ma się zajmować gospodarką, i pan Michał Moskal, też od gospodarki, autor Piątki dla zwierząt. Czy to są osoby, które pańskim zdaniem przyciągną nowy elektorat, przekonają, że macie coś nowego do powiedzenia? Czy to jest dobry kierunek?
Ale jeżeli pan wymienia takie nazwiska, są ludzie, których szanuję. Bo szanuję Janka, pana redaktora Pospieszalskiego, bardzo szanuję, ale i panią Joasię Lichocką również. Uważam, że jest bardzo dobrą była dziennikarką, jest bardzo dobrym posłem.
I może powinna była zostać przy dziennikarstwie.
Dlaczego jest bardzo dobrym posłem?
Na czym to polega, że jest bardzo dobrym posłem?
Panie, obserwuję ją z działalności parlamentarnej, panie redaktorze. To samo Jacek...
Na przykład zdrapania się pod okiem,
no nie,
tak?
No, możemy tak politykę przyjmować, wie pan, w ten sposób.
Ale pamięta pan, o co chodziło z tym drapaniem się pod okiem?
Ja pamiętam, o co chodziło, ale jeżeli...
Chodziło o dotacje dla telewizji państwowej, no dobrze, kierowanej przez pana Jacka Kurskiego, który zrobił z tej telewizji państwowej propagandowy radiowy.
A dzisiaj co się dzieje w telewizji, panie redaktorze?
No ale to znaczy co, że wyrównaliście i uważa pan, że to jest dobry standard, to co jest dzisiaj?
Myślę, że ja do telewizji publicznej, na przykład lokalnej w Katowicach, chodzę tak jak do pana do programu, że mnie ktoś tam zaprosi. Ja się wywodzę z mediów. I co? I do Radia Katowice mnie przez 2 lata nikt nie zaprosił. Do telewizji Katowice przez 2 lata. I co? Ktoś się tym przejmuje dzisiaj? Nikt. A ja nie będę się wypłakiwał nikomu na w X-ie i tak dalej. Dzisiaj zawłaszczyła ta władza media publiczne. Zrobiła to w sposób...
A wy zawłaszczyliście poprzednio.
Zrobiła to w sposób karygodny, naruszając przepisy. Uchwałami.
Nie,
uchwałami nie zrobiliśmy. Nie. My, panie redaktorze, 2 lata. Takie jest moje zdanie.
Zrobiliście Radę Mediów Narodowych specjalnie pod siebie po to, żeby mogła mianować, odebraliście część kompetencji Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.
Jeżeli mogę powiedzieć.
Po to, żeby upolitycznione ciało mogło mianować wygodnie prezesów publicznych radia i telewizji. Wsadziliście tam pana Jacka Kurskiego, który zrobił z tego propagandową telewizję.
Dwa lata niszczenia polskiej demokracji. Ja się pytam, gdzie są dziennikarze? Napaść na media publiczne uchwałami. Za to przecież trzeba będzie odpowiedzieć. Napaść na prokuraturę. Tam jest nielegalny prokurator. Sąd Najwyższy stwierdził, że to jest nielegalny prokurator. To ta władza mówi nie. To jest przebierańcy tak zdecydowali o tym. Przebieraniec, czyli człowiek, który edukował radców, adwokatów, sędziów, prokuratorów. Bardzo zasłużona postać. Z nikim nie związana. Prawdziwy sędzia z krwi i kości. Napadli na Krajową Radę Sądownictwa. Napadli na Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie przecież w ogóle uposażeń nie dostawali. Co się tutaj zazwyczaj dzieje w ogóle w Polsce w tej chwili.
Panie pośle, mam wrażenie, że pan odbiegł w swojej wypowiedzi mocno od tego, o co ja pytałem. A moje pytanie brzmiało, czy te osoby pańskim zdaniem przyciągną nowych wyborców albo tych wyborców, którzy od was odeszli?
Ale Jacek Sasin jest bardzo dobrym, był bardzo dobrym ministrem, bardzo go cenię. Jasia Lichocka również posłem jest bardzo dobry.
Natomiast czyli przyciągną.
Te zespoły programowe powinny być rozszerzone. Ja uważam, że w Prawie i Sprawiedliwości jest dużo też takich ludzi, którzy oni w mediach tak się nie pojawiają za bardzo, no bo albo wie pan, albo można prawdziwą taką politykę robić specjalistyczną i tam, albo się można lansować. No tak wójci chodzi po mediach, jak się lansuje. Ale obserwuję, zauważam naprawdę i to być może podpowiem też panu prezesowi, bardzo dużo fajnych ludzi w PiS-ie, którzy naprawdę mogliby stać się takimi frontmenami, wręcz.
Jakiś przykład?
Nie chcę robić krzywdy nikomu, ale są tacy ludzie, proszę mi wierzyć. I to...
Czego pan uważa, że jakby pan wymienił kogoś pochlebnie, to by pan mu zrobił krzywdę? Publicznie jakby pan...
Przyjdzie
wymienił.
Taki czas, ja zresztą jeżdżę ze swoimi koncertami, bo od tego zaczynamy i pewnie będziemy kończyli na tym. Jeżdżę z koncertami do różnych ludzi. Wsłuchuję się, co posłowie mają do powiedzenia.
Ale jak to z koncertami?
No bo ja robię takie, wie pan, spotkania przy muzyce o polityce. No bo dla mnie też...
I pan
tam...
śpiewa tam
tak, w czasie bo to jest, spotkań? Wie pan, sztampa. Idzie się, wie pan, na spotkanie. Ja mam wyjść na środek i opowiadać, ludzie mają mi bić brawo, potem wyjść. To nie o to chodzi. Ja chcę zrobić rzeczywiście taką dyskusję.
Tak? Czyli taki show pan robi.
Show robię, show. No, pierwsza część, pierwsza godzina to jest rozmowa o różnych problemach z pytaniami od ludzi. Oczywiście czasami są trudne pytania. A druga część jest muzyczna i wtedy człowiek coś wynosi z tego.
Niesamowite. To ja chyba specjalnie kiedyś na takie spotkanie pojadę, żeby pana posłuchać. Bardzo dziękuję za to spotkanie. W programie Warzecha Kontra był moim gościem pan poseł Michał Wójcik, Prawo i Sprawiedliwość i chyba muszę powiedzieć także piosenkarz. Bardzo dziękuję, panie pośle.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Łukasz Warzecha, to był program Warzecha Kontra. Do zobaczenia.
Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.